początku, chciałbym, żebyśmy się trochę cofnęli. Chciałem przypomnieć historię Lota w sumie. Sodomy, Gomory. W sumie głównie Lota, później będziemy szli dalej, bo chciałem się skupić właśnie na rozdziale 19, ale zanim jakby tam wyjdziemy, to przypomnę tak pokrótce, chociaż pewnie wszyscy znamy tą historię w większości. Był Lot, był z rodziny Abrahama, Abrahama wtedy jeszcze, zanim Pan zmienił mu imię. I kiedy Abraham dostał tą obietnicę od Pana i słowo, żeby wyruszył do ziemi obiecanej, wtedy Lot też wyruszył razem z nim. I w międzyczasie dowiadujemy się, że majątek obu, i Abrahama, i Lota, był tak wielki, że musieli się rozdzielić w pewnym momencie, no, bo dochodziło do jakichś sporów, na przykład między pasterzami i owiec, kłócili się między sobą. I wtedy Abraham zaproponował Lotowi pierwszeństwo w wyborze. Powiedział do niego tak. Abraham powiedział do Lota: proszę, niech nie będzie sporu między mną a tobą, także między moimi pasterzami a twoimi pasterzami, bo jesteśmy braćmi. Czyż cała ziemia nie stoi przed tobą? Odłącz się proszę ode mnie. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Przy wtedy Lot podniósł swe oczy i zobaczył, że cała równina nad Jordanem była dobrze nawodniona, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, jak ogród Pana, jak ziemia Egiptu, aż do Zoar, tak czytamy. Abraham, można powiedzieć, jest gotów ponieść stratę, tak w oczach ludzi, że tak powiem. Daje Lotowi wybór, też przecież widział, gdzie są lepsze ziemie, że tak powiem, w oczach takim, jak patrzymy. Więc Lot zobaczył i czytamy taką ciekawostkę, że jeszcze zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, to wyglądało jak ogród Eden. Pisze, nawet Egipt, to pisze, wyglądał jak ogród Eden. Jak ogród Pana. Tam teraz jest pustynia. Nie ma nic w sumie. Tylko siarka jest, tam jest duże złoże siarki po tym wszystkim. Abraham poniósł stratę w sumie. Teoretycznie, no, Lot mógłby pomyśleć sobie wtedy, o, no to ja sobie wybiorę lepsze, a on jemu zostawię gorsze. I niby teoretycznie tak to wyglądało. I za jakiś czas czytamy, że Lot doświadczył kłopotów przez ten swój wybór, niby mądry w oczach ludzi.
Niby łatwiej
właśnie. Pisze, że wybrał mieszkać wśród ludzi, którzy byli źli i grzeszyli wobec Pana. Mimo, że było tam bardzo materialnie tak dobrze. I on i jego dobytek zostali porwani, bo była wojna w międzyczasie, tam między królami tej Sodomy, Gomory, jeszcze innych tam królestw. I Abraham wyruszył, żeby go ocalić. Jednak nawet to nie sprawiło, że Lot zmienił miejsce pobytu. Dalej mieszkał tam, gdzie mieszkał. A w sumie można nawet, jak będziemy dalej czytać, to nawet jeszcze głębiej wszedł w to miasto. I mija, jak czytamy, przynajmniej 13 lat od tego momentu, jak się poczyta. I Pan, czytamy, że postanawia zniszczyć Sodomę i Gomorę, ponieważ wszyscy w tym mieście no, są strasznie grzeszni. Pan idzie wymierzyć sąd i wyjawia swój plan dla Abrahama, który, troszcząc się o Lota, pyta wtedy Pana, czy może gdyby się tam znalazło chociaż 50 ludzi sprawiedliwych w tym mieście, to czy wtedy może nie zniszczyłby tego miasta? I Pan odpowiedział mu, że wtedy nie zniszczy tego miasta, jeśli znajdzie tych 50. No i tam znamy tą historię. Abraham pyta dalej, tak licytując się coraz niżej, pytał 45, 30, 20, już w końcu 10. I za każdym razem Pan mówi, że nawet jeśli by znalazł chociaż tych 10 sprawiedliwych, to nie zniszczy całego miasta. To nie było jakieś miasteczko, 3 domy na krzyż. To były duże miasta. Wtedy takie poważane, tam pełno ludzi mieszkało. W końcu wiemy, że nawet tych 10 się nie znalazło w tym mieście. I wtedy dochodzimy do tej historii. To jest 19 rozdział Księgi Rodzaju, czyli Genesis. Tak naprawdę będziemy się skupiać może nie na samym Locie, ale na żonie Lota. I czytamy w sumie od pierwszego. No, przeczytamy tę historię. Dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. W ogóle przeczytałem też, co to znaczy, że Lot siedział w bramie Sodomy. To też nie jest takie sobie po prostu, że on sobie siedział akurat w tym miejscu. Dziękuję. Że akurat on sobie siedział przy bramie, jak oni przyszli. Bo się okazało, że to słowo, to, że on siedzi w bramie, to oznacza, że on głęboko jakby wszedł w struktury tego miasta, że w bramie czytałem, że siedzieli sędziowie, czy urzędnicy ważni, że rozprawiało się o jakichś ważnych sprawach dla miasta, więc to w ogóle wskazuje, że Lot był jakimś ważną osobą. Miał pozycję w tym mieście. Nawet taką jedną z najwyższych, można powiedzieć. I Lot siedział tam. I gdy ich zobaczył, tych aniołów, to wstał i wyszedł im naprzeciw i skłonił się twarzą do ziemi i powiedział: oto proszę, moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli: nie, przenocujemy na ulicy. Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wyprawił im ucztę i napiekł prześnego chleba i jedli. Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy, młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron otoczyli dom i wołali do Lota i zapytali go: gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi obcowali. To tak ładnie użyte słowo na to ich, na to ich zboczenie, na to jacy oni byli, na to jak żyli. Pisze, że wszyscy. Młodzi, starzy, wszyscy mężczyźni. Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi. I powiedział: moi bracia, proszę was, jeszcze braćmi, nazywał ich Lot. Proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. Mam dwie córki, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. Pozwólcie, że wyprowadzę je do was, a czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężczyznom nic nie czyńcie, bo dlatego weszli pod cień mego dachu. Kiedyś się zastanawiałem, co kierowało Lotem, że był w stanie dać swoje córki dla tego motłochu, który, no powiedzmy sobie szczerze, no chciał zgwałcić tych mężczyzn. A dodatkowo Lot jeszcze mówi: to tych nie ruszajcie, to macie moje córki. Nie wiadomo, czemu tak Lot zrobił, co nim kierowało, ale to też wskazuje jakby na stan Sodomy i Gomory, co tam w ogóle się działo. Że to nie było sobie tak po prostu jakby nic. Oni odpowiedzieli: odsuń się, i dodali: ten przyszedł tu jako przybysz, a nas chce sądzić. Z tobą postąpimy gorzej niż z nimi. I napierali gwałtownie na tego mężczyznę, na Lota, i przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Ale ci mężczyźni, aniołowie, wysunęli ręce, wciągnęli Lota do siebie, do domu i zamknęli drzwi. Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą, także na próżno usiłowali znaleźć te drzwi. Aniołowie już zaczynają ratować Lota z jego własnej głupoty, że tak powiem. Porazili ślepotą tych ludzi, którzy ich atakowali. Czytamy dalej. Potem ci mężczyźni powiedzieli do Lota: jeśli masz tu kogoś jeszcze, zięcia, synów i córki lub kogokolwiek innego w mieście, wyprowadź ich z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich okrzyk wzmógł się przed Panem i Pan posłał nas, abyśmy je zniszczyli. Ich okrzyk może wskazywać, że nie dość, że żyli jak żyli, to jeszcze unosili się dumą z tego, co robili, z tego jak żyli. Pan w końcu też usłyszał ten okrzyk dumy, wierzę. Więc Lot wyszedł więc i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje. Kto by się spodziewał? Z dnia na dzień nagle ktoś przychodzi do ciebie, gdzie życie się kręci, mówi: wyjdź stąd szybko, bo to będzie zniszczone. A gdy już zaczynało świtać, czytaliśmy, że oni wieczorem przyszli, cała noc minęła. Aniołowie ponaglali Lota, mówiąc: wstań, weź swoją żonę i swoje dwie córki, które tu są, abyś nie zginął z powodu nieprawości tego miasta. Mówią: śpiesz się. A gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i ręce jego dwóch córek. Pan bowiem ulitował się nad nimi i wyprowadzili go i pozostawili go poza miastem. I gdy wyprowadzili ich stamtąd, on powiedział, ten anioł: uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz, ani nie zatrzymuj się nigdzie na tej równinie. Uciekaj na górę, abyś nie zginął. Ale odpowiedział do nich: o nie, panie, oto twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach i pomnożyłeś swoje miłosierdzie, które mi wyświadczyłeś, ratując mi życie. ale ja nie mogę uciec na tę górę, bo może dosięgnie mnie jakieś nieszczęście i zginę. Oto tu jest w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec i jest małe. Proszę, pozwól mi tam uciec. Czyż nie jest ono małe? A moja dusza będzie żyć. I odpowiedział mu ten anioł. Oto wysłuchałem cię w tej sprawie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Spiesz się i uchodź tam, bo nie będę mógł nic uczynić, dopóki tam nie dojdziesz. Dlatego dano temu miasto nazwę Soar. Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia od Pana z nieba na Sodomę i Gomorę i zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi. Lecz żona Lota, idąc za nim, obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. Koniec. Na tym zakończymy. Właśnie na tej żonie Lota miał się skupić. Na tym tak Jezus mi na to daje nacisk. Możemy sobie... No jest straszny stan miasta, ludzi, tych, którzy mieszkają w Sodomie i Gomorze. Lot tam mieszka, Lot tam żyje z tymi ludźmi. Mimo, że czytamy o Locie, że on jest sprawiedliwy. Pan go uważa za sprawiedliwego człowieka. Widać, nie wiem, możliwe, że z Abrahamem wcześniej rozmawiał. Też wierzył w to, wierzył w Mesjasza obiecanego. Wierzymy przecież, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, tak? Więc to, że tam mieszkał, to i tak wierzę, że w oczach Pana był sprawiedliwy. Bo sam Pan tak mówi, nawet apostoł Piotr tak pisze w swoim liście o Locie, że był sprawiedliwy, że codziennie zadręczał swoją duszę tym niegodziwym, nieprawym postępowaniem tych mieszkańców. Postępował, jak postępował czasem, jak przeczytaliśmy. Ale mimo to Pan uważał go za sprawiedliwego. I ociąga się razem z żoną. Wcześniej w ogóle nic nie wiemy o tej żonie Lota. Nie znamy imienia nawet, skąd ona jest. Można podejrzewać, że mogła być nawet z tej Sodomy. Mógł nawet, skoro tak wniknął w to miasto, to mógł wziąć sobie żonę stamtąd nawet. I w pewnym momencie ten anioł mówi właśnie: uciekajcie i nie oglądajcie się wstecz. Taki rozkaz im daje, jeśli chcesz żyć. I oni uciekają i ta żona w pewnym momencie się odwraca, jak czytam. I można sobie pomyśleć, tak na pierwszy rzut oka, że w sumie to takie niesprawiedliwe, no bo może po prostu była ciekawa, jak to wygląda, ten ogień z nieba, jak tam leci i tak dalej. No niby nic takiego, bo się tam przecież odwrócisz trochę do tyłu. Ale to nie było takie zwykłe po prostu sobie spojrzenie ciekawskie, że tak powiem. Bo te słowa, które tam jest użyte, tam jest takie... To, co anioł powiedział, że nie patrzcie do tyłu, i to słowo, które mówi, że ona spojrzała się do tyłu, to tam jest takie słowo nabat i ono oznacza, to nie jest takie zwykłe patrzenie, tylko to jest takie, czy takie spojrzeć, rozważać to, na co się patrzy, mieć szacunek do tego, na co się patrzy, tak wręcz skanować to, na co się patrzy. Tak, skanować, przyglądać się uważnie, z przyjemnością, tak z troską, uważnie patrzeć. Tak. To chodziło o to, żeby nie oglądać się z taką troską o to, co tam się dzieje. Ona się obejrzała, bo po prostu wiemy, że Pan mówi, tam gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Widać, tam było jej serce i tam zostało. Jej było przykro zostawić to, co tam się dzieje. Nie chciała tego, żeby to było zniszczone. Być może była tam z tej Sodomy właśnie. Może tam się urodziła, to było jakieś miasto rodzinne. Te córki miały przecież też poślubić. Tych zięciów z Sodomy, tych zięciów Lota. Tam było jej serce po prostu. Tam kochała to miejsce. Nie było to takie zwykłe po prostu spojrzenie. Skoro w następnym wersecie czytamy, że Abraham wstał i spojrzał w stronę Sodomy, tego dymu, który tam się unosił, i tam jeszcze jest inne słowo użyte. Tam jest po prostu takie zwyczajne spoglądnięcie. Bez jakiegoś takiego, bez emocji w tym wszystkim. Abraham po prostu zwyczajnie widział, co tam, że dym się unosi. Ale on jakby nie miał miłości do tego, na co patrzy, troski i tak dalej. I przejdźmy do Ewangelii Łukasza. To będzie 17 rozdział. Oto to wszystko, że tak powiem, rozważaliśmy, przypominaliśmy, bo Jezus o tym wspomniał, Jezus o tym mówił, Zobaczymy, co Jezus miał do powiedzenia na ten temat. 17 rozdział i w sumie zaczniemy od 20 wersetu. Też taki dłuższy fragment. I czytamy takie słowa. Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu, albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. A do uczniów powiedział: przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tu, albo oto tam jest. Nie chodźcie tam, ani nie idźcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele wycierpieć i zostać odrzuconym przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. A kto będzie na polu, niech również nie wraca. Pamiętajcie, żonę Lota. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. I pytali go: gdzie, Panie? A on im powiedział: gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. Taki niby znany fragment, ale tak na nowo zwrócił moją uwagę na kilka rzeczy, które tu się dzieją, o których on mówi. Nie wszystko takie, to co myślałem, że jest takie oczywiste, to jednak czasem trochę jest inaczej powiedział. Pierwsze co, jakby tak wrócimy do początku tego, to mówi, że faryzeusze go zapytali, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Bo wiemy, że Żydzi czekali, aż Mesjasz przyjdzie jako król. I on im powiedział, że Królestwo Boże nie przyjdzie tak, że będzie je widać. Bo mówi, że nie będzie można powiedzieć, że tam ono jest albo tu, tylko że jest wewnątrz was. To jest takie bardzo ciekawe. Bo na początku tak można sobie pomyśleć, to co Jezus mówi, że jest w faryzeuszach? Gdzie wcześniej ujawnia ich obłudę, mówi, że są w ogóle grobami pobielanymi z zewnątrz, wszystko fajnie wygląda, w środku jest trup. A Jezus tutaj nie ma na myśli, że w nich, jakby konkretnie w faryzeuszach, ale on mówi jakby wewnątrz was, w tym ludzie, że pośród was jest Królestwo Boże, bo Jezus tam jest. Nie? Bo tam, gdzie jest Jezus, czyli Król, tam jest Królestwo też. Tam, gdzie jest Król, tam jest Jego Królestwo. Oni tego nie zauważyli. Nie. Jezus mówi, teraz nie jest dostrzegalny. Ja jestem tutaj, bo jest wewnątrz, pośród was. Ale nie będziecie w stanie powiedzieć, czy w tym miejscu, czy w tym jest, jako tak, że nie będzie tego widać. Ale za chwilę zwraca w pisze, mówi, do uczniów powiedział. Uczniowie pewnie też to słyszeli, jak mówił do faryzeuszów i pomyśleli sobie pewnie też. To jak to, niedostrzegalnie? Przecież my na to czekamy. Jak skoro On jest Mesjaszem, to przecież musi to być widać. Ale Jezus nie tłumaczył faryzeuszom, tylko swoim uczniom rzeczy ukryte. Tamtym się nie tłumaczył. Ale uczniom tłumaczył. Powiedział do nich, że przyjdzie czas kiedyś, że już Jego nie będzie fizycznie, jako człowieka na ziemi. I to będą czasy, kiedy no, oni będą chcieli wrócić do tych, tak? Będziecie chcieli, żeby był ten jeden z dni Syna Człowieczego. Będą może wspominać, że kiedyś to były czasy, tak. Fajnie by było, żeby znowu wrócić, jak Jezus był razem z nami. Chcielibyśmy, żeby Jezus znowu z nami był. Tak fizycznie. Chociaż oni, wiecie, wierzę, że mieli to pewne objawienie, przekonanie, że duchu mieszka w nich, bo inaczej Paweł albo Piotr, oni nie, na pewno nie siedzieli tacy zbici, wiecie. O, gdyby Jezus był, to by było inaczej. Oni wiedzieli, że Jezus w duchu mieszka w nich. Wiedzieli, że Jezus wróci. Ale wiadomo, człowiek kiedy, tak wiecie, chciałby zobaczyć Jezusa, nie chcieliby znowu zobaczyć Jezusa. Tęsknili za Nim. Jezus im mówi, że przyjdą ludzie, którzy będą mówić, że o, tam jest Chrystus, tam jest Mesjasz, tam On jest. Ale Jezus mówi, że nie chodźcie za takimi, bo to nie będzie takie ukryte. Jezus mówi, tu nic nie jest ukryte. Powiedział, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, to świeci od jednego krańca nieba aż po drugi. To mówi, tak będzie z Synem Człowieczym w Jego dniu. Kiedy Jezus, przyjdzie dzień Jezusa, kiedy wróci Jezus, to wszyscy będą wiedzieli, że Jezus wrócił. Wszyscy będą wiedzieli, że coś się dzieje. Tak? To nie będzie tam, że ukryje się gdzieś u kogoś w domu, albo nie wiem, tylko w Chinach będą go widzieć, ale gdzieś indziej to nie. I będą wszyscy mówić, że musicie iść do Chin, bo tam Jezus jest. Albo gdzieś indziej. Bo mówi, wszyscy będą wiedzieli. I tłumaczy im, że najpierw musi się jednak, no on musi wycierpieć. Tak jak tłumaczył uczniom, że on musi najpierw umrzeć i być odrzuconym przez ten ród, przez Żydów wtedy. I wtedy wchodzi właśnie w takie coś, że a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Czyli jak? Jezus tłumaczy. Mówi, wtedy jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły kobiety aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Jest też taka szkoła, że tak powiem, są takie grono chrześcijan, którzy wierzą w takie, że za dni Noego, jak czytamy też, zresztą kiedyś to było rozważone, że właśnie było też to wielkie zepsucie, tak? Że synowie Boży brali córki ludzkie, rodzili się ci Nefilim, giganci i tak dalej. Że niektórzy bardzo duży nacisk na to kładą, że pod koniec czasów też może tak być. Nie? Ale Jezus się tym nie zajmuje. I może i tak coś będzie, ale w sumie mało mnie to tam, nie będę się w to wchodził, bo Jezus kładzie nacisk na coś zupełnie innego. Nie na jakieś nadprzyrodzone rzeczy, ale mówi, że ludzie będą żyli normalnie. Tak jak teraz żyjemy. No, wstajesz rano, jesz, pijesz, chodzisz do pracy, ludzie się żenią, budują domy, planują swoją przyszłość. I nie myślą o tym, w ogóle nie myślą o Jezusie. Nie myślą o tym, że On przyjdzie. Nie myślą o tym, że ten świat czeka sąd. Tylko żyją normalnie. Jezus mówi, że tak żyli wtedy też. Chociaż Noe im mówił. Ale nikogo to nie obchodziło. Nikt w to nie wierzył. Tylko Noe uwierzył. Bo czytamy w Hebrajczyków 11, że Noe przez wiarę zbudował arkę. Bo uwierzył w słowo, że Bóg powiedział do niego, zbuduj arkę, bo przyjdzie potop. Więc on uwierzył i tak zrobił. Tamci nie uwierzyli. Może im mówił, przyjdzie potop. A tam bzdury gadasz. Tak jak ci zięciowie Lota. Myśleli, że żartuje. Tak teraz też jest. Powiedz komuś coś takiego. To pomyśl sobie, że jakiś jesteś fanatyk, chory. Może żartujesz. Ale pisze, że jak tylko Noe wszedł do arki, to nastał potop i wszystkich wytracił. I tak samo Jezus wspominał i podobnie się działo za dni Lota. Właśnie. To, co przypominaliśmy sobie. Co oni robili? To nie było tylko tak, że oni tam czyhali na ludzi, którzy wejdą do tego miasta, żeby ich zgwałcić albo coś i nic więcej nie robili. To pisze, Jezus mówi, że oni też prowadzili normalne życie. Takie codzienne. W sensie jedli, pili, i że kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, czyli normalne życie, tak samo jak wtedy, za czasów Noego, tak samo jak dzisiaj. Oni normalnie żyli, to, że byli zepsutymi ludźmi, pełnymi różnych porządliwości i tak dalej, to już jest jakby inna sprawa, ale planowali swoje życie, normalnie. Dbali o swoje życie, teraźniejsze. Pisze, lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, kiedy ci aniołowie go wyciągnęli, to spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Jezus mówi, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tak samo. W angielskich wersjach czytamy, że dokładnie tak samo, Jezus mówi, dokładnie tak samo jak wtedy, tak będzie w tym dniu, kiedy Jezus się objawi, kiedy się stanie widocznym, tak? Kiedy wszyscy go zobaczą, tak jak tą błyskawicę, jak zajaśnienie, kiedy wraca. Mówi, nic innego nie będzie, tak samo. To Jezus mówi takie ciekawe słowa. Tego dnia, właśnie tego, kiedy się Jezus objawi, jeśli ktoś będzie na dachu, to mówi do uczniów, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. A kto będzie na polu, niech również nie wraca. Pamiętajcie żonę Lota. Jezus wskazuje. Pamiętajcie żonę Lota. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Wiecie, zawsze to tak... Zawsze się myśli w takich kategoriach, że jak Jezus wróci, to będzie takie pyk, wszyscy teleportują się i nagle jesteśmy tam, nie? Ja tak zawsze tak to postrzegałem, że przyjście Jezusa to jest takie... Ja nawet myślałem, że jak błyskawica, bo błyskawica takie pum, strzela, koniec, no. Że wszystko nagle ciak, tu, tego, lecimy do góry, nic tego w ogóle. A tu nagle... Czytamy trochę inaczej w sumie. Że jakiś czas w ogóle będzie. To nie będzie tak super szybko, to będzie jakoś rozciągnięte w czasie, nie? Że Jezus nadchodzi. Nie? Jezus przychodzi, coś się dzieje. Nie? To nie jest jakaś teleportacja. Nie? Często to tak ludzie, komentatorzy biblijni jakby porównują ten fragment z Ewangelią Mateusza, gdzie podobne rzeczy Jezus mówi, a bardziej w kontekście zniszczenia Jerozolimy, tam, Mateusza 24. Ale tutaj w ogóle Jezus nie mówi nic o Jerozolimie. Ten kontekst, co tu Jezus mówi, w ogóle wskazuje na to, że on po pierwsze on nie mówi tylko do Żydów, że się skupia tylko na Żydach, albo tylko na Jerozolimie, tylko mówi do swoich uczniów. Czy jesteś uczniem Jezusa? Mam nadzieję, takim się uważam. Przynajmniej mam nadzieję, że Jezus też tak myśli o mnie. Aby tak było.
Tak jest.
No. I Jezus mówi, że będzie tak samo. Mówi, pamiętajcie żonę Lota, no? Żeby nie postąpić jak ona. Bo Jezus nawet to komentuje, że ona chciała zachować swoje życie. Co to znaczy? No, że chciała przeżyć. No, pewnie też chciała przeżyć, ale przez to życie, które tutaj Jezus mówi, mu chodziło, że tam było jej życie. Ta Sodoma to było jej życie. Ona nie chciała tego stracić. To miało dla niej wartość. To było coś dla niej, tam ten skarb, że tak powiem. Jezus mówi, że kto chce swoje życie zachować, coś jeszcze z tego, coś jest bardzo dla ciebie ważne tutaj, no to stracisz to, tak czy siak. A jeszcze więcej może stracić. Mówi, pamiętajcie, że ona woda. Ona nie doszła do końca. Jednak ją ciągnęło. Odwróciła się. Więc to w ogóle właśnie tak wygląda, że jest taki rozciągnięte to w czasie. Nie jako taka, że tak powiem, teleportacja. Nawet tak Jezus mi wskazał tak jak właśnie u żony Lota, że posłał aniołów po to, żeby wyciągnęli Lota, żonę, tych wszystkich sprawiedliwych. To tak samo tutaj Jezus o tym nie wspomina, ale właśnie w Ewangelii Mateusza 24 tam Jezus mówi takie słowa, właśnie też a propos swojego przyjścia, mówi, że no, wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Jezus wróci i pisze, pośle On swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Gdyby nie było aniołów, to by Jezus o tym w ogóle nie wspominał. Ale Jezus mówi konkretnie, że On pośle swoich aniołów, żeby sprowadzić tych, którzy są Jego. Tak jak tam, do Lota, do jego żony, wysłał aniołów, którzy przyszli i mówią, zbierajcie się stąd, idziemy stąd, bierzemy was za ręce i uciekamy, bo nadchodzi gniew Pana na tą ziemię. A jak wierzymy, my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Pan nie chce, żebyś miał uczestniczyć w tym, co będzie czekać tu, ziemię, że tak powiem. To całe zepsucie. Więc Jezus nadchodzi, wysyła swoich aniołów do każdego, żeby nagłaśniać. Pan przychodzi. Tak nawet czytamy w tej przypowieści o 10 pannach, że wszystkie czekały i w pewnym momencie nastał ten krzyk. Oblubieniec nadchodzi. Szykujcie się. Idziemy. Co nie? I ci, którzy byli gotowi, od razu stali. To idziemy. Nie zastanawiamy się. Nie ociągamy się. Nie bierzemy nic ze sobą. Żadnych tam... Nie wiem. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Idziemy tam, gdzie będzie trzeba, nie wiem, iść, gdzie tak, będziemy tak. lecieć, czy jak. Nie wiem, jak to będzie wyglądać.
Tak.
Ale tamte głupie, nie mamy światła. No, nie możemy już tam dojść. Musimy sobie to ogarnąć. Musimy się cofnąć. Musimy coś zrobić, żeby udało się nam dojść. I wiemy, jak to się skończyło. Nie zdążyły. Drzwi już były zamknięte. Więc taka w sumie puenta tego to jest to, że Jezus chce mnie nauczyć was, żeby nie mieć tu skarbu na ziemi. No niby wszyscy to wiemy, tak? Ale tak Jezus pokazuje, że to jest poważna sprawa. To nie jest takie sobie, że tam, a dobra, tam jakoś to będzie. Tylko skoro Jezus mówi, pamiętajcie, żonę Lota, to jest oddzielny werset. Taki ten. No to znaczy, że to jest ważna sprawa. Żeby mieć to w pamięci, tą historię. Czego ona nas nauczy, tę historię właśnie, którą Jezus wspomina. To właśnie mówi. Że jeśli gdzieś tu uważasz, że jest twoje życie, no to stracisz. Ale jeśli zostawisz to i będzie ważniejszy dla ciebie Pan, Królestwo, Król, no to wtedy zyskasz życie, bo Jezus jest życiem prawdziwym. I to nie wiesz, że to nie dotyczy tylko samego tego dnia, wiecie, kiedy Jezus wróci. Bo żyjemy tu i teraz. Żyli ludzie przecież przez te 2000 lat i więcej, przez te wszystkie stulecia, którzy szli za Panem. I to nie jest, wiecie, czasem można sobie tak myśleć, no to tamci to będą mieli gorzej. I ci, co już będą tam pod koniec dni. No będzie, bo będzie gorzej. Czasy są coraz gorsze, tak? Ale jeśli chodzi o takie chodzenie z Panem na co dzień, to Jezus też każdego, że tak powiem, zna twoje serce. Wszyscy staniemy, pisze, przed Bema, sąd Chrystusowy, tak? Przed majestatem Pana i Pan wszystko wie o tobie. Wie, jak żyłeś, wie, czy twoje życie było gdzieś indziej.
Jakie były twoje pragnienia?
Jakie były właśnie twoje pragnienia? Czym żyłeś po prostu? To nie jest tylko ostrzeżenie dla tych osób, czy wierzę, że czas jest coraz bliżej, że ten dzień nadchodzi. Szczerze powiedziawszy, to nawet może zdziwił, jakby to nie nadeszło za naszego życia. Ale nie wiemy, nie znamy dnia ani godziny. Możemy widzieć rzeczy, które się dzieją, możemy... Jezus daje nam znaki, pory, tak? Żebyśmy rozpoznawali pory, ale nikt nie wie dokładnie, kiedy to się stanie. czytamy dalej, mówię wam tej nocy, wcześniej mówił tego dnia, nie? Nagle tej nocy, na jednej półkuli dzień, na drugiej noc. Dla jednych to będzie dzień, dla innych to będzie noc. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co to będzie dokładnie za pora. Mówi, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Oni nie grzeszą w sumie, nie? To nie jest jakieś grzeszne czynności, leżysz w łóżku, tak? Ale tu Pan jakby, wiesz, kontynuuje tą myśl też właśnie, że gdzie jest twoje życie? Łóżko to twoje życie. Nie chcę mówić, że jeśli ktoś, nie wiem, śpi długo i tak dalej, ale wiecie, to może być tak właśnie, że usłyszysz głos Pana, oblubieniec nadchodzi, to od razu wstajesz i idziesz na spotkanie oblubieńca. Chyba, że leżysz i co tam,
pewnie
poczekam, albo jeszcze odpocznę, albo coś. Inny mielą ziarna. Praca, zwykła praca. Jeden zostawi tą pracę, bo po prostu nie będzie ta praca dla niego ważna. Drugi może pomyśleć sobie, no ale mój dobytek, moje, muszę się zatroszczyć przecież, no, trzeba coś jeść, trzeba coś robić, to jedzenie, pracować na to jedzenie. Nie mogę tak tego zostawić przecież. Tak samo ten na polu. Czy musimy uprawiać przecież jedzenie, musi być tu dla rodziny, dla wszystkich. Trzeba to jakoś wyżywić. Kiedy Pan wzywa, jakby można powiedzieć, no to Pan jest najważniejszy. Nie pole, nie dom, nie jedzenie. I tak nic ze sobą nie weźmiesz. Nie? A to wszystko i tak idzie na spalenie. I pytali go, gdzie Panie? To jest zawsze taki enigmatyczny werset. Nie mogę zrozumieć. Się go pytają właśnie, że jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. I uczniowie mówią, ale gdzie Panie? Gdzie jest ciało? Tam zgromadzą się orły, tutaj czytamy. W warszawskiej jest zawsze, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się sępy. I zawsze tak myślę sobie, o co tu chodzi? Jezus mówi, że ci, którzy tam będą mu wierni, będą zabrani. Oni się pytają, ale gdzie będą zabrani? On mówi, tam gdzie padlina, tam się sępy zgromadzają. Co to w ogóle? Jakby nic się to nie trzyma kupy. Ale ostatnio właśnie tak jak to rozważałem, to tak też mówię, Jezu, o co tu chodzi? Co, jak mam to rozumieć? Nie? Bo w Mateusza Jezus mówi to też w innym kontekście. To jest ten sam werset. Mówi to, że przyjdą fałszywi Mesjasze i będą was próbowali zwieść, ale mówi, nie idźcie za nimi. I wtedy mówi, bo gdzie jest padlina, tam gromadzą się sępy. I wtedy tam to wiemy, jak to rozumieć, że tam jest martwota. To nie jest prawda, to nie jest Jezus. Ci fałszywi Mesjasze, to wszystko, co przyjdzie i będą się, że tak powiem, nazywać, że to oni są, że tam powinniśmy iść, to tam jest ciemność, tam jest śmierć. Jezus mówi, tam nie chodźcie, bo tam, gdzie jest padlina, czyli martwota, śmierć, to tam się sępy gromadzą, czyli ludzie pójdą za nimi. Ale ci, którzy nie są Jezusa, ci, którzy będą, no, tej śmierci, nie? Tam pójdą. Ale tutaj, w Łukasza, zupełnie inny kontekst. Nie ma jakby do czego to odnieść. I tak sprawdziłem, że Jezus jakby tutaj, on mówi trochę inaczej, bo Mateusza używa tego słowa padlina, że martwe, tam gdzie jest martwe ciało, tam się gromadzą sępy. A tutaj jest napisane ciało, nie? Po prostu ciało. Tak czasem mówimy, że ciało, jak ktoś umrze, to jest ciało, nie? Ale tak Jezus mi pokazał, że tak wierzę, że kiedy się go pytają, to gdzie będą zabrani, to Jezus mówi, tam gdzie jest ciało, tam się zgromadzą i orły. I tak mi przypomniał taki werset, on jest z Kolosem, Kolosem 2, i tam Paweł mówi takie słowa. Niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, albo nowych księżyca, lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. Co to znaczy? Że święta to wszystko, co było w Starym Testamencie. To, na co mielą zwracać uwagę, to jest tylko cień. stanę tutaj, widzicie mój cień. Albo głowę, nie widać moich szczegółów. I Paweł mówi, te rzeczy to są właśnie jak ten cień. Szary, coś tam widzisz, jest zarys. Ale to nie jest to jeszcze. Ale mówi, że ciało, to co rzuca ten cień, czyli ja jakby w tym momencie, jak tu stanąłem, mówi, ciało, to co rzuca ten cień, to jest Chrystus, to jest Jezus, to jest to prawdziwe ciało, jakby, no? Ten, który jest prawdziwy, czy inaczej rzeczywistością. Cień nie jest rzeczywistością. To tam sobie zniknie. Ale ten, który rzuca ten cień, który jest prawdziwym rzeczywistością tych rzeczy wcześniejszych, to jest Jezus. Nie? I gdzie jest ciało, tam się zgromadzą orły. Tu czytamy. Więc mówi Jezus, tam gdzie jest Jezus, tam się zgromadzą orły. Tam gdzie jest ciało Chrystusa, ciało Chrystusa, czytamy, jest Kościół.
Amen.
Jesteśmy my, wierzący ludzie, którzy zaufali Jezusowi, gdzie Jezus jest głową ciała, ciałem Jezusa jest Kościół. Czyli Jezus mówi, gdzie będziemy się zgromadzać? Gdzie będą zabrani? Tam, gdzie On jest. Tam, gdzie jest Jezus, tam, gdzie jest właśnie Jego Kościół prawdziwie, ci ludzie wierzący, którzy szli za Jezusem, to tam będą porwani, tam będą zabrani. Czyli do Jezusa. Tu jest orły, nie sępy. Mimo, że słowo to samo. Ale też, jeśli sprawdzimy sobie w ogóle, jak to słowo jest używane, to często właśnie tak zobaczyłem, że w Starym Testamencie często to jest używane. Nie? I często jest w takich, kiedy to jest w negatywnym sensie, to wtedy jest tłumaczone jako sęp. Bo sęp jest takim, który żeruje na martwym ciele. A kiedy jest coś takiego pozytywnego, to wtedy tłumacze zawsze używają orzeł. I na przykład czytamy, jak Jezus mówi, Pan mówi w Starym Testamencie, w Mojżeszowej, mówi takie słowa: wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Nikt tego nie tłumaczy, nosiłem was na skrzydłach sępich. Orzeł jest takim doniosłym ptakiem. Mamy orła w godle polskim, jest takim, że duży, poważany, nie?
Ci, którzy ufają Panu, zbijają.
Właśnie, to chciałem właśnie wspomnieć, nie? Że w kolejnych wersetach też tak jest. O, on nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja, nie jak u sępa. Czemu nie jak u sępa? Mimo, że jest to samo słowo. Ale w innym kontekście Pan mówi jakby ten pozytywny sens tego słowa, kiedy mówi właśnie, że on odnawia się Twoja młodość, to od orłów są szybsi, w innym księdze Samuela używa tego właśnie słowa. A tutaj na przykład w negatywnym sensie Michałasza mówi, że ostrzysz się do goła Syjonie, w żałobie nad ukochanymi swoimi dziećmi, zrób sobie łysinę jak u sępa szeroką, a nie jak u orła. Więc widzimy, że kiedy Pan mówi jakby w pozytywnym kontekście, w tym dobrym, to orzeł jest tym słowem takim, które jakby jest, no, takie zachęcające, jakby, które tak się poważa. A sęp jest tym przeciwieństwem. Więc wierzę po prostu, że kiedy uczniowie się go pytają, to nie ma co wymyślać. Jak czytam praktycznie większość komentarzy do tego fragmentu, każdy myśli, a, bo no, że oni się pytali gdzie, czy chodziło o Jerozolimę, czy może o jakieś inne miejsce, czy może gdzie ten sąd spadnie i tak dalej. Ale Jezus chce, żebyśmy rozumieli to, co On mówi. To nie jest jak to, że zacznie jakieś rzucać zagadki i później człowiek musi być nie wiadomo jakim odkrywcą, uczonym, żeby rozszyfrować, co Jezus miał do powiedzenia. Tylko skoro Jezus ostrzega nas, pamiętajcie, że lota i mówi konkretnie, uczniowie się Go pytają, to Jezus też konkretnie uczniom mówił, żeby zrozumieli. Więc mówi, że ci wszyscy, którzy nie ukochali tego świata, którzy swoje, ich życie jest w Jezusie, którzy się na Jezusie koncentrują, to mówi, że będą tam, gdzie ciało jest, czyli gdzie jest Jezus, gdzie jest Jego Kościół prawdziwy, ci ludzie właśnie, którzy się zgromadzą, to tam właśnie on porównuje ludzi takich do orłów. Więc czy jesteś chorym? Czy ufasz Panu? Ci, którzy ufają Panu, zbijają swoje skrzydła jak orły. I dotrą tam. Dotrą tam. Tam, gdzie Jezus będzie. Tam orły chcą być. Prawda? Jezus też mówi podobne słowa takie. Czy często to tak może człowiek nie przykładać aż takiej wagi do słów Jezusa? Że może pomyśleć sobie, że to nie jest może wszystko takie poważne, jak Jezus mówi. Czy ja wiesz, że Jezus był poważnym człowiekiem? I nie mówił tak sobie po prostu. To nie jest żart. To nie jest jakieś tam sobie po prostu powiedzonko. To też mówi w Łukasza w 9 rozdziale, 57. Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Do innego powiedział: pójdź za mną. Ale on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny powiedział: pójdę za tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus mu odpowiedział: nikt, kto przykłada rękę swoją do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bardzo poważna sprawa. Jezus mówi, że jeśli idziesz, ale oglądasz się wstecz, cofasz się, idziesz za Jezusem, ale cofasz się tak pół na pół, Jezus mówi, nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Brzmi tak ostro, ale nie będę tego zmiękczał. Powiedzieć, no ale Jezus przecież kocha nas i tak dalej. I to prawda. Jezus nasz kocha. Ale Jezus też jest Panem. Jezus jest mistrzem. Więc kiedy Jezus ratuje nas, to nie ratuje nas po to, żebyśmy sobie żyli jak własnym życiem, własnymi planami. Piotr mówi, jesteście wykupieni drogocenną krwią. W sumie nie należycie już do was sami, tylko należymy do Jezusa. I wiecie, Jezus jakby, jak to niektórzy mówią, no jest dżentelmenem, tak, nie wciśnie ci się na siłę, ale mówi konkretnie i będzie napominał i będzie też tak człowieka prowadził, bo też się troszczy, nie chce, żeby ktokolwiek zginął, żeby nauczyć cię słuchać go.
Amen.
Jeśli w tym nie domagasz. Bo czasem no tak, wiecie, nie wiem, mam nadzieję, że tak nie jest, ale czasem tak człowiek może sobie tak no, traktować to tak, no tak, no, tak jest powiedział, nie? Ale co z tym zrobisz? Czy dobrze usłyszałeś, jak to jest? Kto ma uszy, to niech słucha lepiej. Niech usłyszy. Nie jednym uchem wpadnie, drugi wpadnie i człowiek myśli, idę za Jezusem, bo co tydzień przychodzę i w sumie, no jest fajnie. Jest fajnie z Jezusem. To się jakby nie wyklucza. Ja też nie chcę wam obrzydzić Jezusa, żeby sprawić, że, no, że on teraz tak będzie mnie uciskał i tak muszę tutaj ten. To jest wszystko takie, jakby zawsze są takie dwie strony medalu. Z jednej strony Jezus jakby chce sprawić, żeby twoja stara natura umarła, żebyś się zaczął go słuchać, żebyś był tam, gdzie on jest. I z drugiej strony też, mimo że stosuje takie rzeczy, to po to, że cię kocha właśnie, że troszczy się o ciebie, że właśnie mu zależy na tobie, że ten ratunek jest dla każdego. On nie tylko cię uratował, że na początku, ale cały czas on prowadzi, bo jest tym najwyższym pasterzem, arcykapłanem na wieki. On nie zakończył swojego dzieła jeszcze nad tobą. On mówi, że ten, który zapoczątkował dobre dzieło w was, to jestem przekonany, że doprowadzi to do końca. Tylko poddaj się Jezusowi.
Amen.
Tak jest. Po prostu. Na koniec jeszcze w sumie ostatni fragment. Też tak a propos tego Jezus mi przypomniał. To jest Hebrajczyków 10:38. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Tak jak żona Lota. Więc poważne jest to, co Jezus mówi. Ale wydaje, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Amen.
bądźmy tacy. On to mówi, nie musisz się cofać. Nie cofaj się. Tu jeszcze wcześniej, jakby cały ten rozdział, on mówi do tych Żydów, do Hebrajczyków, którzy pod wpływem ucisku, czy wręcz takiego prześladowania ze strony innych Żydów, chcieli wrócić do tego prawa mojżeszowego, znów jakby składać ofiary w świątyni, żeby znów było tak jak kiedyś, nie? Przestrzegać wszystkie prawa i tak dalej, żeby być w tym życiu takim świątynnym. I cały czas ten autor tłumaczy im, że już nie musicie, nie możecie nawet polegać na tych ofiarach, nie? Tych zwierząt, bo Jezus już raz na zawsze złożył tą doskonałą ofiarę. I że ten, który się wraca, to grzeszy wtedy. On mówi, że właśnie tak jak tu jest, jeśli świadomie grzeszycie po poznaniu prawdy, jeśli wiecie też to, że Jezus jest tym, który jest waszą ofiarą, który uratował was, którego czcicie, który jest waszym Panem, a mimo to, wiedząc to, oni cofali się do tyłu, unieważniali ofiarę Jezusa w sumie. Stwierdzili, że nie jest wystarczająco dobra. I autor mówi, nie bądźmy z tych, którzy się cofają. Bo czeka, on to mówił właśnie. Mówi, nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Dla nas to jest ufność Jezusowi. Nie odrzuć ufności Jezusowi. Jak zaufałeś Jezusowi, to trzymaj się go do końca. Nie cofaj się w tym. Tylko wiesz, mimo co by się nie działo, ten autor mówi, co by się nie działo, to właśnie nie odrzuć tej ufności, bo ona ma wielką zapłatę. Bo mówi, potrzeba wam cierpliwości. Czasem potrzeba cierpliwości, kiedy coś się dzieje, kiedy nie jest dobrze może w życiu. Abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. On mówi, że czekają te obietnice na wszystkich tych, którzy ufają Jezusowi, którzy idą za Panem, więc mówi, nie cofajmy się. Bądźmy z tych, którzy się cofają, bo tam nie ma nic już. Tylko z przodu jest Jezus, jest Król, jest Królestwo. To wszystko, to co zostało obiecane, to czeka na nas. Więc kiedy Jezus przyjdzie, to już nawet teraz, że tak powiem, gotujmy po prostu nasze serce dla Pana. Też przyjdźmy do Jezusa i też poprośmy Go, żeby Panie, pokaż mi, czy jest jeszcze w moim życiu coś, co by sprawiło, żebym się ociągnął, żebym się cofnął. Czy może coś dalej jest, co powinno zostać unieważnione, usunięte z mojego życia.